Dzisiaj piątek, a więc w ramach naszych rozmów, szukając Słowa Bożego, będziemy chcieli się wprowadzić w przeżywanie liturgiczne Słowa Bożego najbliższą niedzielę. W tym wszystkim pomoże nam drogą tutaj internetową, telefoniczną ksiądz profesor Henryk Witczyk, tutaj przewodniczący dzieła biblijnego w Polsce imieniem świętego Jana Pawła II, a także oczywiście wykładowca Pisma Świętego. Będziemy się łączyć z księdzem profesorem, a wcześniej wysłuchamy komentarzy do pierwszego, drugiego czytania, także do Ewangelii, a potem już rozmowy z Państwem na antenie. Prośmy o światło Ducha Świętego jak zawsze. Przybądź Duchu Święty, bądź z nami. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z 11 i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości, posłuchajcie uważnie mych słów. Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany. Przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście, lecz Bóg go wskrzesił, go zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim, bo Dawid mówi o nim. Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał, dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że zostawisz duszy mojej w otchłani. Ani nie dasz świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do Was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Posłuchajmy teraz komentarza księdza profesora Henryka Witczyka.
W odczytanym fragmencie z Dziejów Apostolskich poznaliśmy podstawowe świadectwo, które o męce i zmartwychwstaniu Chrystusa daje święty Piotr razem z 11 w Jerozolimie. Zwróćmy najpierw uwagę na postać Piotra. Autor stawia go na pierwszym miejscu. Wszyscy pamiętamy, że w czasie procesu Pana Jezusa oznajmił, i to przed niewiastą służącą, nie znam go. Teraz natomiast odważnie staje przed mężami judejskimi i mieszkańcami Jerozolimy, tymi, którzy rękami bezbożnych przybili Pana Jezusa do krzyża, i wygłasza bardzo ważne świadectwo. Zanim przyjrzymy się treści tego świadectwa, spróbujmy zobaczyć, jak autor Dziejów Apostolskich prezentuje postać Piotra przemawiającego. Tekst polski nie oddaje całej siły tekstu greckiego. Najpierw autor Dziejów Apostolskich pisze, że Piotr podniósł mocno swój głos. Nawiązuje tym samym do Księgi proroka Izajasza, rozdział 40, werset 9, w którym czytamy następujące słowa. Prorok Izajasz woła: powiedz miastom Judy, podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem. Nie bój się, powiedz miastom Judy, oto wasz Bóg. Właśnie święty Piotr pokazany jest jako wielki zwiastun dobrej nowiny w Jeruzalem. Wypełnia się proroctwo zapisane w drugiej części Księgi Izajasza, Księgi Pocieszenia, Księgi Radości, Księgi, która mówi o powrocie z niewoli, o Bogu, który dalej pozostaje ze swoim ludem. Zwróćmy uwagę, że w taki właśnie odważny sposób przemawia Piotr, ten, którego z historii męki znamy jako najpierw bardzo odważnego, gotowego mieczem bronić Pana Jezusa, a potem wystraszonego, który stwierdził, i to po trzykroć, że nie znam Jezusa. Otóż widzimy Piotra przemienionego, całkowicie przemienionego. Pytamy, jaka siła go tak przemieniła? Bez wątpienia spotkania ze zmartwychwstałym. Ewangelie podkreślają, że Pan Jezus ukazał się Piotrowi jako pierwszemu spośród apostołów. I dzisiaj jako pierwszy spośród apostołów, przemieniony miłością Jezusa zmartwychwstałego, daje świadectwo o Bogu, który wskrzesił Jezusa ukrzyżowanego. Pamiętamy przecież, że zmartwychwstały Jezus trzy razy pytał Piotra nad jeziorem Tyberiackim: czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Tak Piotr rzeczywiście stał się pierwszym pośród apostołów, pasterzem kościoła apostolskiego, rzecz jasna wraz z innymi apostołami, co autor Dziejów Apostolskich podkreśla. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma. Nie ma Piotra w oderwaniu od jedenastu i nie ma jedenastu w oderwaniu od Piotra. Zwracam uwagę naszą, zarówno nas, chrześcijan, jak i nas, duszpasterzy, na to głośne wołanie Piotra. Podniósł swój głos. Użyte są bardzo charakterystyczne czasowniki i rzeczowniki greckie. Trudno sobie wyobrazić w tym momencie Piotra, który orędzie wielkanocne, świadectwo o zmartwychwstaniu, o żyjącym Chrystusie, czytałby z kartki, wpatrzony niewolniczo w tę kartkę. To, co Piotr mówi, płynie z jego osobistego, wewnętrznego, a zarazem zewnętrznego spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Nie są to słowa jakiejś retoryki, piękne przykłady czy inne po prostu pouczające stwierdzenia, które muszą być odczytane z całą dokładnością. Mamy Piotra przemawiającego żywym głosem z serca miłującego Pana. Prawdziwy zwiastun dobrej nowiny. Keryx, jak mówiono w świecie starożytnym. Zwróćmy jeszcze uwagę na treść świadectwa, które daje święty Piotr razem z jedenastoma. Dotyczy ono Jezusa ziemskiego, Jego życia, o którym wszyscy mieszkańcy Jerozolim i Judejczycy doskonale wiedzą. Piotr odwołuje się do tej wiedzy. Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami, znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was. I to jest bardzo ważne, świadectwo o tym, iż ziemskie nauczanie, działalność Pana Jezusa była doskonale znana nie tylko uczniom, apostołom czy niewiastom, które chodziły wraz z nimi za Jezusem, ale również innym mieszkańcom Judei, a nawet mieszkańcom stolicy Jerozolimy. To bardzo ważna wskazówka pokazująca, iż Ewangelie po prostu, gdyby nie zawierały tej właśnie prawdy historycznej, mogły być kontestowane po prostu, oprotestowywane przez tychże właśnie mieszkańców Jerozolimy czy Judejczyków, do których apostołowie kierowali to właśnie świadectwo o Jezusie ziemskim jako Mesjaszu, Synu Bożym, przez którego Bóg działał i przez którego Bóg nauczał swój lud. W drugiej części to świadectwo Piotra, kerygmat, dotyczy krzyża, śmierci Pana Jezusa. Nie jest ona dziełem przypadku. Piotr to podkreśla. Tego męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Tu znów mamy połączenie dwóch płaszczyzn ludzkich, historycznych, bardzo dobrze znanych słuchaczom działań ich własnych, a z drugiej strony Boży plan, Boża wola, postanowienie, przewidzenie wręcz. Autor dziejów używa aż trzech określeń doprecyzowujących, jak w historii, w której aktywną i wolną rolę odgrywają ludzie, nawet ci, którzy Pana Jezusa nienawidzili, realizuje się ostatecznie Boży plan zbawienia, plan miłości do Chrystusa, do Jego uczniów i do całego świata, do wszystkich grzeszników. I wreszcie trzecia część świadectwa, czy jeszcze lepiej powiedziawszy, kerygmatu Piotra, dotyczy zmartwychwstania. Dowiadujemy się, że to Bóg go wskrzesił, zerwawszy więzy śmierci. Bo niemożliwe, aby śmierć panowała nad tym, który jest samym życiem, jest źródłem życia. Jako Syn Boży uczestniczy w Bogu, który ma życie w samym sobie. To bardzo ważne stwierdzenie. Pan Jezus został wskrzeszony mocą Bożej miłości. Tak jak umierając zaufał Bożej miłości, Bożej mocy, wypowiadając słowa: bądź wola Twoja, niech się stanie Twoja, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. A umierając na krzyżu, zaufał miłości Ojca: Ojcze, w Twe ręce powierzam mojego ducha. Tak w momencie zmartwychwstania widzimy odpowiedź ze strony Ojca, miłość Ojca, która jest odpowiedzią wskrzeszającą ukrzyżowane, umęczone ciało Pana Jezusa. To właśnie Boże dzieło, zmartwychwstanie Chrystusa, dokonane mocą Ducha Świętego, wręcz osobowej miłości Ojca kierowanej do Syna. Podsumowując analizę tego pierwszego czytania, zwróćmy jeszcze uwagę na określenie, którego używa autor dziejów apostolskich, jak się przyjmuje w sposób raczej pewny, święty Łukasz, że jest to ogłoszenie, obwieszczenie, uroczysta proklamacja, deklaracja, chociaż słowo deklaracja w naszym języku nie ma najlepszych konotacji. Od razu biegniemy do deklaracji podatkowych, myślą. Chodzi o takie właśnie uroczyste ogłoszenie, proklamację daną publicznie, z godnością, namaszczeniem i uroczyście. Tak jak wygłaszali orędzie pochodzące od Pana Boga prorocy czy mędrcy, czy w kręgach starożytnych poza Izraelem filozofowie. Otóż widzimy świętego Piotra wraz z 11, którzy orędzie o ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu, a jeszcze wcześniej o ziemskim życiu Pana Jezusa, wygłaszają w taki właśnie uroczysty sposób. Będziemy przeżywać w tę niedzielę akt narodowego czytania Pisma Świętego. Właśnie pragniemy poprzez ten akt uwrażliwić nas wszystkich, że głoszenie Ewangelii w Kościele winno mieć taki właśnie uroczysty charakter, pełen namaszczenia, z godnością. Słowo Boże nie może być interpretowane poprzez czytanie z kartek, napisanych do tego jeszcze przez kogoś innego. To ma być osobiste świadectwo homilety, duszpasterza, przewodniczącego liturgii, które daje o swojej miłości do ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana i o swoim najbardziej głębokim, inspirowanym przez Ducha Świętego, a zarazem potwierdzonym eklezjalnie, przeżywaniu miłości Chrystusa i swoim zjednoczeniu z Chrystusem, o swoim rozumieniu ziemskiego życia, nauczania Pana Jezusa i Jego zmartwychwstania. Tak jak to czynili prorocy i mędrcy. Prorok, który czytałby z kartki, byłby po prostu śmieszny, tym bardziej mędrzec. Tak więc przyjmijmy to jako wielkie wyzwanie ze strony Słowa Bożego pod adresem wszystkich nas w Kościele współczesnym, abyśmy stawali się autentycznymi świadkami, głosicielami orędzia o życiu Pana Jezusa, Jego nauczaniu i o Jego śmierci, chwalebnej męce, jak mówimy, śmierci i o Jego chwalebnym zmartwychwstaniu. Ma to być osobiste świadectwo, wypowiedziane żywym głosem. Rzecz jasna, w komunii duchowej i intelektualnej, rzecz jasna, z Piotrem naszych czasów i pasterzami Kościoła, którzy są następcami apostołów.
Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Piotra, apostoła. Bracia, jeżeli ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił go z martwych i udzielił mu chwały. Także wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu. Oto słowo Boże. Posłuchajmy komentarza księdza profesora Henryka Witczyka.
Wysłuchaliśmy fragmentu pierwszego listu świętego Piotra. List ten apostoł zredagował pomiędzy wiosną 63 a latem 64 roku, czyli u schyłku swojego życia apostolskiego. Powstał on
w następujących okolicznościach. Otóż chrześcijanie żyjący w rozproszeniu w północnych prowincjach Azji Mniejszej, to jest dzisiejsza Turcja, skierowali się z pytaniami do świętego Pawła, który przebywał już wtedy w Rzymie, bo to święty Paweł tam tym właśnie osobom głosił Ewangelię o Chrystusie. Delegacja z Azji Mniejszej w Rzymie już nie spotkała świętego Pawła, dlatego ze swoimi pytaniami skierowali się do świętego Piotra. Stąd też na samym początku dowiadujemy się, że apostoł zwraca się do chrześcijan w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii, którzy wybrani zostali przez Boga w Duchu Świętym, uświęceni, pokropieni krwią Jezusa Chrystusa. A więc mamy pismo o niezwykłej doniosłości, swego rodzaju, można powiedzieć, pierwszą encyklikę. Jakkolwiek powstała ona na bazie homilii świętego Piotra. Te homilie były wygłaszane w trakcie nabożeństw chrześcijańskich. Styl tego pisma jest bardzo trudny, wymagający dużej koncentracji, skupienia uwagi, aby wczytać się w myśl zasadniczą. Ale okoliczności, w których powstaje, z jednej strony fakt, że te słowa kieruje apostoł Piotr do chrześcijan prześladowanych, udręczonych w prowincjach rzymskich w Azji Mniejszej na północy, to sprawia, że pismo to ma ogromne znaczenie również dla nas dzisiaj, dla Kościoła, który w wielu częściach świata doznaje różnego rodzaju prześladowań, przeciwności, utrapień. Zwróćmy uwagę, już w wersecie 6 święty Piotr mówi: radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Następnie pozdrawia chrześcijan bardzo pięknym zdaniem, pięknymi słowami. Wy, chrześcijanie Azji Mniejszej, choć nie widzieliście Jezusa, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary, zbawienie dusz. To zasadnicze stwierdzenie tego wielkiego przesłania, jaki święty Piotr kieruje do chrześcijan w diasporze w Azji Mniejszej. Wysłuchany przed chwilą fragment z pierwszego rozdziału tego listu to wersety od 17 do 21. Apostoł porusza w nim zasadniczy temat, który przedstawia, mianowicie temat nadziei związanej ze zbawieniem, tak jak to już mogliśmy zauważyć w odczytanych fragmentach. Notabene ten temat nadziei apostoł zaznacza już w wersecie trzecim, po pierwszych słowach pozdrowień. Mianowicie, niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. To zdanie zawiera niezwykłe wręcz określenie chrześcijańskiej nadziei. To dziedzictwo, czyli uczestniczenie w życiu niezniszczalnym, niepokalanym, niewiędnącym w niebie. To dziedzictwo, czyli ten dar takiego właśnie niezniszczalnego, niepokalanego i niepodlegającego umieraniu, przemijaniu życia, jest nam ofiarowany w Chrystusie Jezusie zmartwychwstałym. A dar ten jest ostatecznie darem Boga Ojca i Pana naszego, dzięki Jego miłosierdziu. Taki jest najbliższy kontekst tych właśnie słów, których wysłuchaliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu. Powiedziałem, że to czytanie skoncentrowane jest na temacie nadziei. I rzeczywiście w ostatnim zdaniu, w wersecie 21, słyszeliśmy to właśnie powtórzenie tematu nadziei. Wy przez Jezusa uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych, udzielił Mu chwały, także wasza wiara i nadzieja są skierowane ku Bogu. Tu mamy kolejny czynnik właśnie określający nadzieję. Wcześniej widzieliśmy, że ta nadzieja dotyczy życia, które nie podlega zniszczeniu, przemijaniu, jest niepokalane, niewiędnące, czyli niestarzejące się. A w tym zdaniu słyszymy, że tą nadzieją jest ostatecznie sam Bóg, udział nasz w życiu Pana Boga. Ale we fragmencie, który święty Piotr dzisiaj do nas kieruje, jako drugie czytanie liturgii słowa, mamy jeszcze jeden czynnik określający tę właśnie chrześcijańską nadzieję. Paradoksalnie związany jest on z ideą sądu Bożego. Wydawać by się mogło to jakąś sprzecznością. Jak dla człowieka, dla chrześcijanina nadzieja właśnie życia wiecznego, nadzieja spotkania z Panem Bogiem, uczestniczenia w życiu Bożym może być związana z sądem Bożym. Ale posłuchajmy jeszcze raz tego ważnego zdania. Mianowicie, jeżeli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie. Wiecie, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, baranka niepokalanego i bez zmazy. Otóż sąd, o którym święty Piotr mówi, to sąd, którego dokona Bóg Ojciec mocą swojego Syna, tak jak mówi sam Pan Jezus w Ewangelii Mateuszowej. Oto Syn Człowieczy ukaże się w chwale Ojca swego i zasiądzie na swoim tronie i odda każdemu według jego czynów. Dokładnie ta sama idea jest zawarta w tym, co mówi święty Piotr. Sąd Boży to jest wydarzenie, w którym życie chrześcijanina, często właśnie prześladowanego, upokarzanego, krzywdzonego, wyszydzanego, zostanie wyniesione, zostanie po prostu odkryta pełna jego wartość poprzez właśnie te czyny, których był twórcą, których był podmiotem sprawczym. Bóg odda każdemu według jego czynów. I nie chodzi tu o osiągnięcia materialne w pierwszym rzędzie. W pierwszym rzędzie chodzi o czyny natury duchowej, te związane właśnie z wiarą, z miłością, z możliwością, umiejętnością przebaczenia, ale też te czyny, które polegały na zwycięstwie nad złem. Święty Piotr mówi dzisiaj bardzo mocno. Wiecie, że z odziedziczonego po przodkach waszych złego postępowania zostaliście wykupieni. to wykupienie mocą krwi Chrystusa, oczyszczenie, tak jak czytamy w innych tekstach apostolskich, że Bóg odkupił nas od wszelkiej nieprawości i oczyścił lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych czynów. To odkupienie właśnie, to oczyszczenie, darowanie dawnych grzechów związane jest z darem łaski do pełnienia dobrych czynów. Nie chodzi jedynie o takie właśnie pasywne oczyszczenie, odpuszczenie grzechów, uwolnienie od nich, darowanie, a to jest pierwszy etap zaledwie. Drugim etapem, nieskończenie ważniejszym, jakkolwiek trudno bagatelizować pierwszego, jest on wręcz fundamentalny, ale drugi etap to gorliwość w spełnianiu dobrych czynów. To te dobre czyny będą stanowić o naszej tożsamości przed obliczem Ojca, przed obliczem zmartwychwstałego Chrystusa. To one będą decydować, jeśli tak można powiedzieć, o jakości, o wielkości naszego życia w niebie. Bo to one określają naszą tożsamość. Czyny, które tworzą człowieka, które sprawiają, że staje się coraz bardziej podobny do Chrystusa, naszego brata. Tak więc dziękujmy dzisiaj za tę wielką nadzieję, którą Chrystus zmartwychwstały wnosi w nasze życie. A wnosi ją poprzez swoje słowo. Święty Piotr to pięknie mówi w drugim wersecie pierwszego rozdziału swojego pierwszego listu. Mianowicie zostaliśmy powołani do życia nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. To słowo Boga głosi święty Piotr, jak widzieliśmy w pierwszym czytaniu w Jerozolimie, w drugim czytaniu widzimy go w Rzymie, nauczającego we wspólnotach chrześcijańskich, a następnie piszącego piękny list do chrześcijan spotykających się z prześladowaniami, z trudnościami coraz bardziej narastającymi, które staną się niebawem krwawymi prześladowaniami. Pisze list, w którym mówi o nadziei. To właśnie jego słowo obwieszczające Chrystusa zmartwychwstałego, słowo obwieszczającego prawdę o Bogu naszym Ojcu, to ono zasiewa w sercach wierzących prawdziwie głęboką chrześcijańską nadzieję. To orędzie słowa, które święty Piotr kieruje do chrześcijan w Azji Mniejszej, porównane jest do nasienia. Wiemy, czym jest ziarno padające w ziemię. Kiełkuje, obumiera, kiełkuje, wydaje plon, ale ginie. Natomiast Słowo Boże, święty Piotr porównuje je do niezniszczalnego nasienia, które jest żywe i trwa i nieustannie budzi w sercu, w duszy człowieka tę właśnie chrześcijańską nadzieję. Sprawia, że ona jest ciągle żywa, że jest pewnym dynamizmem, że nie jest jedynie jakąś ideą, jakąś, powiedzmy, jakimś marzeniem mniej czy bardziej mglistym, jakimś obrazem, jakąś właśnie ideą czy wizją taką teoretyczną. To Słowo Boże, które święty Piotr kieruje do chrześcijan w Azji Mniejszej, dzisiaj kieruje je do nas, jest żywe i trwa w nas, czyli nieustannie w nas działa, właśnie rozbudzając tę nadzieję, czyli ten dynamizm oczyszczający nas z naszych grzechów i dający nam siłę do gorliwego spełniania dobrych czynów, do znoszenia wszelkiego rodzaju przeciwności i wytrwania w wierności Ewangelii. Tak więc przeżywając Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, dziękujmy tym bardziej jako wspólnota, jako Kościół w Polsce, Chrystusowi, Bogu Ojcu, Duchowi Świętemu, ale również świętym apostołom. Liturgia Słowa dzisiaj naszą uwagę kieruje przede wszystkim na świętego Piotra, pasterza Kościoła, apostoła Kościoła. Dziękujmy im za to słowo Boga porównane do niezniszczalnego nasienia, które jest do nas skierowane, dzisiaj proklamowane w naszych wspólnotach, które jest żywe i trwa w nas i nieustannie buduje w nas chrześcijańską nadzieję. Nadzieję, która jest dynamizmem uzdalniającym nas do, taką energią uzdalniającą nas do gorliwego spełniania dobrych czynów, a równocześnie zapewniającą nas o odpuszczeniu grzechów, o uwolnieniu z tych wszystkich właśnie tego złego postępowania, które odziedziczyliśmy po przodkach naszych, zostaliśmy od niego wykupieni, jak przypomina święty Piotr. To wykupywanie, to uwalnianie od tych wszystkich pokus, które przychodzą ze świata tak bardzo zlaicyzowanego, zepsutego, wręcz antyboskiego, jaki dzisiaj mamy, to uwalnianie dusz chrześcijańskich od tego wszystkiego dzieje się dzięki temu niezniszczalnemu, żywemu i trwałemu, trwającemu na wieki Słowu Boga. Dziękujmy za nie dzisiaj, otwierajmy się na nie, przyjmujmy te właśnie karteczki z fragmentami z Ewangelii Mateusza i Księgi Syracha, które w Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego w niedzielę są nam ofiarowane w naszych świątyniach. I zapewne będą w tych świątyniach, w koszyczkach czy w pudełeczkach, przy drzwiach wejściowych czy na bocznym ołtarzu przez tydzień czy kilka następnych tygodni, aby każdy z nas mógł również to osobiste, kierowane do nas osobiście orędzie Ojca, Syna i Ducha Świętego, to niezniszczalne nasienie Słowo Boga, które jest żywe i trwa, przyjąć i niech ono zagości w naszych duszach. Niech stanie się takim wielkim źródłem nowych energii, naszej nadziei, nadziei zbawienia.
Alleluja, alleluja, alleluja. Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma. Niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali, rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przybywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu, to co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. a my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Wysłuchaliśmy słów Ewangelii na najbliższą niedzielę. Trwa audycja Szukając Słowa Bożego. Mamy teraz już połączenie, cały czas było prawie na żywo, ale teraz na żywo z głosem prosto właśnie z Lublina, z księdzem profesorem Henrykiem Witczykiem, którego witamy bardzo serdecznie i prosimy o słowo komentarza do Ewangelii.
Witam ojca serdecznie, witam państwa. Cóż, Ewangelia dzisiejsza to wspaniałe opowiadanie, doskonale nam znane. Trudno w kilku zdaniach komentarza przedstawiać jego treść, wszak praktycznie każdy z nas w jakiś sposób mieszka w tym tekście. To jest jedna z tych perykop, które bardzo chętnie i czytamy, i rozważamy, i staramy się w ich właśnie duchowy, najgłębszy sens wniknąć. Może za komentarz niech wystarczy jedynie zwrócenie uwagi na czynności, które spełnia Pan Jezus w odniesieniu do tychże właśnie uczniów zrezygnowanych, niemal zrozpaczonych, bo spodziewali się wiele, a po prostu wydarzyło się coś bardzo przykrego. Śmierć nauczyciela, jego pogrzeb. Otóż najpierw widzimy Chrystusa, który przyłącza się do nich, który wsłuchuje się w to, o czym rozmawiają. Następnie zadaje pytanie. Następnie skłania do myślenia, ale też podejmuje takie właśnie zachowania, które są pełne jakby wyzwania, skłaniają do dialogu, do udzielenia odpowiedzi. Mianowicie mówi im o nierozumni. Używa tutaj tekst grecki bardzo mocnego słowa po prostu. Przekład polski nierozumny jest bardzo delikatnym przekładem. Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Widzimy tutaj całą taką pasję modlitwie, z którą zmartwychwstały Chrystus zwraca się do swoich uczniów, zrezygnowanych, praktycznie niedowierzających ani prorokom, ani też temu, co on jako wybitny cudotwórca, egzorcysta i wybitny nauczyciel mówił, o czym nauczał, przepowiadając również mękę po prostu Syna Człowieczego, jego śmierć i jego zmartwychwstanie. I następnie widzimy po prostu kolejne działanie, zaczynając od Mojżesza, przez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. To cudowne stwierdzenie, ten wykład, który prowadzi zmartwychwstały Chrystus. Sądzę, że jest to wielkie zaproszenie również dla każdego z nas, abyśmy w rozmowach z naszymi braćmi, siostrami, zwłaszcza w kontekście tygodnia biblijnego, narodowego czytania Pisma Świętego, czy przez cały rok, kiedy spotykamy się, czy w rodzinach, czy po prostu w kręgu biblijnym, czy w szkole biblijnej, czy w trakcie, powiedzmy, towarzyskich rozmów, ale takich właśnie poświęconych głębszym sprawom, czy jesteśmy zdolni prowadzić taki właśnie wykład objaśniający, wyjaśniający, interpretujący sprawy trudne. I jeszcze kolejne działanie, które Pan Jezus podejmuje, oprócz tego, że zostaje z nimi w sali, do której go zaprosili, niemal przymuszając, aby został z nimi, oni mówią o tym działaniu. Pytają siebie samych po prostu, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. Używa tutaj święty Łukasz jeszcze dwóch innych czasowników, które doprecyzowują to, można by powiedzieć, takie nauczycielskie, ale coś więcej, interpretacyjne działanie zmartwychwstałego Chrystusa w odniesieniu do jego własnej osoby i jego nauczania, jego życia. Mianowicie mamy czasownik laleo, rozmawiać, ale jest w tym czasowniku zawarta idea objawiania, odsłaniania czegoś po prostu. Zwracanie uwagi na coś, co było objawione, a nie zostało dostrzeżone. I wreszcie czasownik bodaj najpiękniejszy, dianoigo, w imperfectum, czyli otwierał przed nami pisma. Otwierał w takim znaczeniu, że te pisma, które no, są zapisane zwykłym alfabetem, językiem zrozumiałym, ale mogą być po prostu, jakby to powiedzieć, niewiele mówiące do nas, nie trafiające do nas. Jakby zatrzymujemy się na powierzchni ich znaczeń, nie wnikając w głębię przesłania, nie odnosząc tych słów do siebie, do wydarzeń, w których uczestniczymy. Tak jak ci uczniowie, wielkich słów proroctw czy zapowiedzi samego Chrystusa nie odnosili do siebie i do wydarzenia, w którym uczestniczyli, czyli do swojego pójścia za Jezusem z Nazaretu. Zwróćmy jeszcze uwagę na jeden aspekt, który święty Łukasz bardzo pięknie podkreśla, mianowicie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał w drodze. Mamy tutaj odniesienie do serca, czasownik kajo wręcz, prawda, palić się, gorzeć, a więc bardzo mocny czasownik, mówiący o takim właśnie wielkim wewnętrznym ogniu, który roznieca się w duszy, w sercu człowieka. To tak jak prorok Jeremiasz mówił, że Słowo Boże jest właśnie takim ogniem, którego nawet gdy chciał go ugasić, bo nie chciał dalej prorokować, zmęczony prześladowaniami, szyderstwami, wiedział sobie, że już nie będę prorokował, a jednak właśnie to słowo jak ogień dalej nurtowało jego serce, jego sumienie, jego duszę i oczywiście powrócił do prorokowania z jeszcze większą mocą i jakby to powiedzieć siłą przekonania. Tutaj podkreślona jest rola tego ognia, który Pan Jezus rozpalił za pomocą słów swoich, wyjaśniających właśnie Pisma, wyjaśniających też Jego Ewangelię, którą im głosił. Ten ogień służy temu, aby nawiązali z Nim najgłębszą wspólnotę, by odnaleźli swojego Mistrza, by na nowo pokładali w Nim nadzieję, tak jak wcześniej po prostu, z jeszcze większą mocą po prostu, z całą pewnością, stanowczością. Tak więc widzimy, iż najpierw to Pan Jezus rozpalał serca uczniów, apostołów, budząc w nich wielką nadzieję dotyczącą życia, życia wiecznego, zbawienia, szczęścia człowieka, radości, a w czytaniach, które analizowaliśmy wcześniej dosyć precyzyjnie, bo czytane były teksty, które zazwyczaj rzadko się komentuje, widzieliśmy świętego Piotra, apostoła, który przy pomocy zarówno kerygmatu, jak też listu, czyli pierwszej encykliki pierwszego papieża, budzi też właśnie taką wielką nadzieję w sercach wierzących, w sercach chrześcijan, poddanych już pierwszym prześladowaniom, przeciwnościom w świecie Imperium Rzymskiego. Niech ten komentarz wystarczy do Ewangelii, a teraz może przejdźmy już do rozmowy na temat właśnie przewodni w dzisiejszej liturgii słowa. Wydaje mi się, że tym tematem jest słowo Boga, które głosi zarówno święty Piotr, które wyjaśnia sam Chrystus, wcześniej ogłaszał je jako Ewangelię. Spróbujmy zobaczyć, jaką rolę w życiu chrześcijanina dzisiaj pełni to właśnie słowo od Boga pochodzące, objawione w sposób całkowity, pełny przez Chrystusa i podawane światu przez apostołów, poczynając od świętego Piotra, kolejnych apostołów, 11, tych, którzy byli ich sługami słowa, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, i kolejne pokolenia wielkich miłośników słowa, wielkich interpretatorów, do których zaliczamy, jak pisał papież Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini, przede wszystkim święci, którzy są takimi właśnie wspaniałymi interpretatorami Słowa Bożego, Ewangelii, przede wszystkim tak jak święty Piotr, tak jak przede wszystkim nasz Mistrz Jezus, Zmartwychwstały Pan. Zapraszam do rozmowy wokół tego tematu.
Zapraszamy naszych słuchaczy. Oczywiście naszym dzisiaj gościem, komentatorem jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, główny moderator dzieła biblijnego w Polsce imieniem świętego Jana Pawła II, a przed nami ważna niedziela, niedziela Pisma Świętego, pamiętajmy o tym, mimo tych różnych jeszcze ograniczeń, oczywiście personalnych, ale Słowo Boże zawsze możemy przecież przyswajać, czytać z namaszczeniem, karmić się nim każdego dnia, ale w taki szczególny czas jest okazja może i właśnie taka dana nam od Pana. Zapraszamy, telefony są już otwarte, czekamy na pytania. O komentarz poprosimy właśnie już za moment księdza profesora. I mamy telefon.
Szczęść Boże.
Prosimy bardzo, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Michał Andrzej z Polski Północnej. Tutaj omawialiśmy właśnie taki temat, kiedy Pan Jezus się pojawia już po zmartwychwstaniu, jest przemieniony, nie poznają Go, bo jest już w chwalebnym ciele, całkiem inaczej wygląda, tak jak my później będziemy wyglądać, gdy zasłużymy na to, żeby razem z Nim mieszkać, gdy On po nas przyjdzie. I tu jest pytanie, czemu uczeni nie dostrzegli w Panu Jezusie tego, który miał przyjść, bo jak Pan Jezus tłumaczy, przez wszystkich proroków oni to zapowiadali, czyli Pan Bóg najpierw coś przez kogoś zapowiada, przygotowuje ludzi do tego, żeby się z tym zapoznali, żeby mieli czas na analizę, na przyjęcie, a później jak Pan Jezus przychodzi, żeby rozpoznali to w Duchu Świętym, że to właśnie jest On. Ale nawet apostołowie nie rozumieli tego całkiem do końca, więc jest to jakiś problem z Duchem, który rozumie Pisma. I tu Pan Jezus tłumaczył im właśnie, że oni rozumnie, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. No i prorocy właśnie opowiadają, jeśli ktoś nie czyta, no to nie wie, jeśli ktoś czyta, ale na przykład nieuważnie, tak jak ci, którzy mieli przyjąć Jezusa, zrobili to tylko pasterzy, jacyś obcy, mędrcy z dalekich krajów, no to mamy wtedy problem, bo Pan Jezus mówi, że wszystko zjednoczy, Chrystus wszystko chce zjednoczyć, niebo i ziemię w tajemniczym planie u Efezjan. I teraz jest pytanie, czy my uznajemy to, że siostra Faustyna przepowiedziała drugą wojnę światową.
Tak, ale to może już przepowiednie, panie Michale, zostawiamy w tym momencie, bo szeroko idziemy. Natomiast to przesłonięcie oczu jest bardziej tutaj, myślę, intrygujące. Księże profesorze, prawda? Bo tak pójdziemy, te wszystkie objawienia są ważne, piękne, ale no, mamy tak, objawienie słowa.
Dotykamy tutaj, to bardzo ważne pytanie, rzeczywiście mocno związane z Ewangelią dzisiejszą, bo najpierw widzimy ich oczy, jak mówi ewangelista, jakby były na uwięzi. Po pierwsze trzeba powiedzieć, że Pan Jezus zmartwychwstały, który im się ukazywał, to nie był inny, ktoś inny, prawda. To był ten sam Chrystus noszący nawet znamiona męki, prawda. Jedynie ich oczy nie rozpoznawały w tym wędrowcu tajemniczym po prostu Chrystusa. To było niezwykłe spotkanie po prostu ze światem nadprzyrodzonym, wszak Chrystus zmartwychwstały jawi się z całym swoim bóstwem. Potrzebne są właśnie, jak to ewangelista dzisiaj sugeruje bardzo mocno, nowe oczy, które dostrzegają w tym, co ludzkie, cielesne, ciało właśnie wprawdzie przemienione, uwielbione, ale pozostaje ciałem. Trzeba w nim dostrzec właśnie żyjącego Pana. I tutaj potrzebna jest łaska wiary. To wielki temat, dlaczego po prostu jedni otrzymują łaskę wiary, inni nie. Nie będziemy go rozwijać. Odsyłam osoby zainteresowane do dwóch tekstów, mianowicie do Ewangelii według świętego Jana, rozdział 6, gdzie wiara nazwana jest dziełem Boga w człowieku. A więc takim aktem, takim działaniem, o które trzeba się modlić po prostu bardzo, dla siebie i dla innych, żebyśmy dostąpili jak najmocniej, jak najgłębiej tego właśnie działania Bożego, tej łaski zapalającej nasze serca i otwierającej nasze oczy. I to jest pierwszy argument. Drugi, święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział od 9 do 11, zastanawia się właśnie, dlaczego jego rodacy, którzy przez tyle wieków byli przygotowywani przez Pana Boga, aby rozpoznać Mesjasza i dać o nim świadectwo całemu światu, ostatecznie w ogromnej swojej części pozostali właśnie niewrażliwi na jego obecność, odrzucili go nawet i tak dalej, tak jak to mówi święty Piotr w pierwszym czytaniu dzisiaj. Święty Paweł odwołuje się do wielkiej tajemnicy Bożego działania w odniesieniu do tych, którzy wcześniej byli właśnie powołani wręcz do tego, aby stać się pierwszymi, którzy rozpoznają Chrystusa, Mesjasza i Syna Bożego. Ale z drugiej strony zwróćmy uwagę na to, że to właśnie apostołowie pochodzący z tego właśnie narodu wybranego, pierwszego przymierza, ludu Izraela, to oni są tymi, którzy właśnie w nim rozpoznają i Mesjasza, i Syna Bożego, o czym Piotr tak stanowczo właśnie mówi. To nie poganie rozpoznają w Jezusie z Nazaretu Mesjasza i Syna Bożego. To orędzie zostaje im zaniesione przez synów Izraela, którym właśnie Bóg dał łaskę wiary w Chrystusa i Syna Bożego. I może jeszcze jeden aspekt chciałbym przywołać, odsyłając Państwa do bardzo pięknego artykułu księdza profesora Waldemara Chrostowskiego, zamieszczonego w tygodniku Idziemy. Dzisiaj wersja elektroniczna dostępna. Można za niewielką bodajże opłatą, ewentualnie sobie właśnie, jeżeli ktoś nie ma jeszcze dostępu, otworzyć. Piękny artykuł pokazujący Chrystusa obecnego już w różnych figurach Starego Testamentu.
artykuł naprawdę inspirujący, dający wiele do myślenia, pokazujący, jak przez wieki Pan Bóg przygotowywał swój lud do tego, aby wtedy, gdy Chrystus przyszedł na świat, mógł być rozpoznany. Tak więc bardzo gorąco polecam jako lekturę taką uzupełniającą. Pamiętajmy jednak, że odpowiedzi na to pytanie, dlaczego jednym ta łaska wiary jest skutecznie udzielana, innym jakby okazywała się nieskuteczna, to nie jest wina Pana Boga na pewno, a z drugiej strony po prostu cały szereg okoliczności ze strony człowieka, o których siła byłoby mówić zapewne na rozmowy niedokończone i to nie jedne, starczyłoby nam materiału. Na razie dziękujmy dzisiaj właśnie za łaskę wiary, którą zmartwychwstały zapalił najpierw w sercach swoich uczniów, bo gdyby pozostali przy wiedzy o nim jako nauczycielu, cudotwórcy, egzorcyście, to nie mielibyśmy po prostu wiary chrześcijańskiej, nie mielibyśmy wiary dającej zbawienie. To zmartwychwstały zapalił w nich swoimi słowami, swoimi objawieniami, ale również dając im Ducha Świętego, tę właśnie wiarę zbawczą, którą oni potem przekazali swoim braciom, siostrom z narodu wybranego, a później wszystkim narodom świata. Wiemy, że toczyli debaty na ten temat, czy wiarę w Chrystusa, Mesjasza, Syna Bożego należy nieść poganom, ostatecznie za sprawą świętego Pawła, ale nie tylko, przede wszystkim dzięki działaniu Ducha Świętego zdecydowali, że mają wręcz obowiązek głosić Ewangelię wszystkim narodom świata. Tak jak to właśnie mamy w Ewangelii Mateuszowej, ostatni rozdział, to zmartwychwstały Chrystus wysyła ich do wszystkich narodów świata, mówiąc o to, ja jestem z wami, wy idźcie i nauczajcie, udzielając chrztu. Będziemy te fragmenty rozważać i czytać w tym roku, prawda, wszak przedmiotem narodowego czytania w tym roku jest Ewangelia według świętego Mateusza.
I telefon następny, proszę bardzo, słuchamy. Halo, halo, prosimy. No niestety telefon był, ale się nam teraz dziwnie. Więc ta niedziela będzie szczególna, księże profesorze, bo właśnie Słowo Boże przyjdzie do nas specjalnie przez nas, tak powiem, adorowane, prawda, podkreślone, tak możemy powiedzieć.
Tak. Chciałbym też, jeżeli ojciec Janusz pozwoli, zaprosić wszystkich naszych słuchaczy, by weszli w internecie na stronę dzieła biblijnego. Adres jest bardzo prosty: www.biblista.pl i tam jest taki link sigla. Sigla, czyli referencje, odniesienia do wybranych fragmentów z Ewangelii Mateusza i Księgi Syracha. I mam dwie prośby do naszych, zwłaszcza wytrwałych słuchaczy, szukających Słowa Bożego. Byście Państwo wydrukowali sobie w formacie A4 jedną, dwie, trzy kartki, pocięli je na małe karteczki, zapytali swoich duszpasterzy, księdza proboszcza czy księży wikariuszy, czy przypadkiem nie potrzebowaliby właśnie takich karteczek na niedzielę, może z koszyczkiem czy pudełeczkiem jakimś ładnie ozdobionym, ale oczywiście cały czas w porozumieniu działamy z naszymi duszpasterzami, przychodząc do zakrystii, żeby im pomóc po prostu. A równocześnie, mając już w domu pocięte te właśnie proponowane karteczki z siglami proponowanymi, spróbujmy wyciągnąć po wcześniejszej modlitwie do Ducha Świętego jedną i potraktujmy ją jako list osobisty Pana Boga do mnie na ten dzień, na ten tydzień, na ten rok cały właśnie. Właśnie będą to fragmenty z Ewangelii Mateusza i Księgi Syracha. Przeżyjemy coś pięknego, bo to jest właśnie to słowo nadziei, które jest nam dane. Jak mówiąc o nadziei dzisiaj tak dużo za świętym Piotrem, chciałbym też odnieść, czy zaprosić Państwa z kolei do sięgnięcia do internetowej wersji tygodnika Niedziela, gdzie z kolei znajdziemy fenomenalny artykuł księdza profesora Antoniego Troniny na temat właśnie Pismo Święte jako księga nadziei. Też, jak wiemy, bardzo łatwo się taką prenumeratę roczną za parę złotych można, prawda, sobie założyć. Dostęp do pięknie wyświetlających się na monitorze komputera stron. Spokojnie można sobie przeczytać, przemyśleć taki artykuł. Piękne zdjęcia się pokazują. Gorąco polecam ten artykuł. Właśnie Księga Nadziei księdza profesora Antoniego Troniny, wybitnego polskiego biblisty, specjalisty od ksiąg Starego Testamentu.
Zapraszamy bardzo serdecznie. To nie wiem, czy jeszcze jeden telefon, czy podsumowujemy? Może telefon jeszcze spróbujmy?
Może jeszcze spróbujmy, tak.
Proszę bardzo, Radio Maryja, słuchamy. No niestety, może teraz, proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy panią. Prosimy bardzo szybciutko, bo nam czas ucieka.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Radio włączone, wyłączyć tak radio trzeba.
Radio wyłączyć.
Tak, wyłączone.
I prosimy panią o pytanie najlepiej.
Tu mówi Elżbieta. Nie zostało jeszcze powiedziane najważniejsze, że uczniowie poznali Pana Jezusa przy łamaniu chleba.
No to w tekście
tak,
jest.
Dziękuję
pani Elżbiecie za
to stwierdzenie.
Tak.
Przy czym nie ma, ja bym przestrzegał Państwa przed takim mówieniem, że w Ewangelii jest coś ważniejsze jedno od drugiego. Oczywiście wszystkie słowa Ewangelii są niezwykle cenne i przynoszą nam skarb właśnie Boży, Bożą łaskę Ducha Świętego. Ale też pamiętajmy, że te wersety, które w tej perykopie mówią o łamaniu chleba, one są bardzo tajemnicze. Nie jest powiedziane, że Pan Jezus sprawował z nimi jakby wieczerzę pańską, czyli jakby powtórkę ostatniej wieczerzy. To jest bardzo znamienne, prawda, że raz ustanowiwszy tę wieczerzę w wieczerniku przed męką, tam ona jest po prostu ukazana. W 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian święty apostoł mówi o sprawowaniu wieczerzy pańskiej. Natomiast tutaj tekst Łukasza pozostaje bardzo tajemniczy. Oczywiście w jakimś sensie, i to nawet bardzo dużym sensie, święty Łukasz każe nam się domyślać, że Kościół apostolski sprawuje Eucharystię, łamie chleb, błogosławi, wypowiada słowa z wieczernika i w tej wieczerzy właśnie obecny jest zmartwychwstały Chrystus. Natomiast w tej perykopie te stwierdzenia nad chlebem, nad winem nie padają, a one są decydujące o tym, żeby można było powiedzieć, że mamy do czynienia ze sprawowaniem wieczerzy pańskiej, czyli Eucharystii. Pragnę powiedzieć, dziękuję za ten telefon, bo on pozwala nam powiedzieć, że w haśle na temat Narodowego Czytania i na Tydzień Biblijny mamy dwa zdania, w których zawarte jest bardzo piękne określenie chleb życia. 6 rozdział Ewangelii Janowej, Pan Jezus mówi o chlebie życia, którym On sam jest i ten chleb życia, dający życie wieczne, zbawienie, przychodzi do nas pod dwoma postaciami, pod postacią Ewangelii i pod postacią ciała i krwi pańskiej. I te dwie postaci są nierozerwalne, jak to pokazał Sobór Watykański II po prostu. Jedna wymaga drugiej, bo nie byłoby konsekracji, gdybyśmy nie mieli Ewangelii, bo byśmy nie znali słów z ostatniej wieczerzy po prostu. I odwrotnie, sprawowanie wieczerzy pańskiej bez Ewangelii, w oderwaniu po prostu od nauczania Chrystusa, od Jego działania, od tego, co On dzisiaj do nas mówi, byłoby jedynie jakimś rytem, oczywiście ważnym zapewne i tak dalej, tak jak adoracja Najświętszego Sakramentu, której zazwyczaj nieraz towarzyszy rozważanie Ewangelii, ale nie zawsze, na przykład kiedy indywidualnie nawiedzamy Najświętszy Sakrament, prawda? Więc tutaj nie ma żadnej jakiejś, prawda, sprzeczności czy niedopowiedzenia, wręcz przeciwnie, cudownie organiczna jedność po prostu. I wielkim pragnieniem naszym jest, abyśmy w Kościele z coraz większym zapałem odkrywali taką właśnie rzeczywistą obecność Chrystusa Zmartwychwstałego pod postacią Ewangelii. Pisze o tym papież Benedykt we wspomnianej adhortacji Verbum Domini. Odsyłam zainteresowanych do tego wspaniałego dokumentu, gdzie pisze właśnie na temat relacji między Ewangelią a Eucharystią. Mniej więcej w takim duchu, jak starałem się króciutko powiedzieć, prawda? Więc niech to nasze narodowe czytanie będzie tak rozumiane jako organicznie związane z Eucharystią. Dlatego nie przeżywamy rytu czytania króciutkiego, oczywiście jakoś poza Eucharystią, w oderwaniu, prawda? Lecz na początku mszy świętej, tuż przed mszą świętą, czy nawet jako akt otwierający właśnie rachunek sumienia i hymn uwielbienia, prawda? Więc tak to spróbujmy widzieć jako dwie organiczne całości. A hasło na Narodowe Czytanie brzmi Misterium Słowa, które stało się chlebem życia. Czy na tydzień biblijny mamy piękne słowa, które mówią, kto we mnie wierzy, będzie spożywał chleb życia. Nawiązanie do 6 rozdziału. Tak więc dziękuję bardzo za to przywołanie tych wersetów mówiących o wieczerzy. Jakkolwiek trudno jednoznacznie zdecydować, że Chrystus zmartwychwstały sprawował z nimi wieczerzę pańską, taką samą właśnie jak w wieczerniku. Bo brakuje zwyczajnie właśnie słów, które powinien wypowiedzieć, łamiąc ten chleb, prawda, czy podając ewentualnie kielich z winem, prawda, tak jak tam, bo kiedy święty Paweł w 11 rozdziale listu do Koryntian mówi o wieczerzy pańskiej, to te właśnie słowa nad chlebem i nad kielichem cytuje i to w bardzo niemal dosłownym brzmieniu, tak jak na ostatniej wieczerzy zostały one wypowiedziane.
Księże profesorze, dziękujemy bardzo za przybliżenie nam tych czytań, ich sensu na najbliższą niedzielę, no i za tą zachętę, by czytać Pismo Święte. Nie tylko w tę niedzielę, ale zawsze o tym mówimy cały rok, ale w tę niedzielę szczególnie oddajemy cześć Słowu Bożemu, no i szukamy też takiego natchnienia dla naszego życia. Bóg zapłać.
Dziękuję. Właśnie, ojcze Januszu, dziękuję bardzo za te słowa, za waszą piękną tutaj współdziałanie z dziełem biblijnym, bo nie tylko chodzi o czytanie, lekturę, prawda, ale rozważanie, kontemplowanie i modlitwę inspirowaną tym słowem, zachwyt słowem, no i oczywiście, tak jak święty Piotr mówi, by to słowo prowadziło nas do gorliwości, w spełnianiu dobrych czynów, prawda, do przezwyciężania tych wszystkich pokus płynących ze świata. Dzisiaj są one straszne, łącznie z pokusą jakiejś rozpaczy, jakiegoś bezsensu, prawda, depresji różnych, przeróżnych, zamykania się w sobie. Tak więc w tym duchu czytajmy, medytujmy, rozważajmy, ale też uwielbiajmy Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego za wielki dar, jakim jest chleb życia przychodzący do nas pod postacią Słowa Bożego, pod postacią Pisma Świętego, którego sercem jest Ewangelia naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Bóg zapłać, dziękujemy księdzu profesorowi, pozdrawiamy serdecznie. I do usłyszenia. Dziękujemy. Drodzy Państwo, z nami był ksiądz profesor Henryk Witczyk, moderator główny dzieła biblijnego w Polsce imieniem świętego Jana Pawła II. Dziękujemy za to spotkanie i za też udział w audycji naszym słuchaczom.